Rozdział drugi. Poszukiwanie środków na wyprawę. Najbardziej ze wszystkich zajęty był bez wątpienia D'Artagnan, chociaż jemu jako gwardziście wszystko łatwiej by przyszło niż panom muszkieterom, którzy byli wielkimi panami. Ale nasz Gaskończyk, choć z młodszej linii, był z usposobienia przewidujący i chciwy, a nawet tak próżny jak sam nieledwie Porthos. Prócz tej myśli, wyłącznej na pozór, nie mniej go trapił niepokój nie tyle egoistycznej natury. Daremnie bowiem wywiadywał się o panią Bonancier. Znikąd żadnej nowiny. Pan de Treville mówił o niej z królową. Ta, nie wiedząc, co się z nią dzieje, obiecała kazać jej szukać. Obietnica ta jednak była zbyt nieokreślona, aby zaspokoić D'Artagnana. Athos nie wychodził z pokoju. Mamy tylko 2 tygodnie przed sobą, mówił do swoich towarzyszy. Mniejsza o to. Jeżeli nic nie znajdę przed upływem tego czasu, to jest, jeżeli nic do mnie nie przyjdzie, a nadto dobrym katolikiem jestem, aby roztrzaskać sobie głowę strzałem pistoletu. Zadrę należycie z 4 gwardzistami jego eminencji albo z 6 Anglikami. I dopóty będę się bił, dopóki się który nie znajdzie, który mnie ubije, co prędzej czy później musi mnie spotkać. Powiedzą wtedy, że poległem w sprawie królewskiej, spełnię więc obowiązek służby i uniknę potrzeby ekwipowania. Porthos wciąż się przechadzał z rękami założonymi w tył, kiwając głową i mówiąc: spróbuję, może mi się uda. Aramis, stroskany, nieufryzowany, milczał. Te nieszczęsne szczegóły dają nam miarę rozdrażnienia, jakie zapanowało w zgromadzeniu. Trzej przyjaciele, gdyż jak się rzekło, Athos poprzysięgł, że nawet palcem nie kiwnie dla umundurowania się, skoro świt, wychodzili z domu i powracali późną nocą. Włóczyli się po ulicach, szukając na bruku, czy jakiś przechodzień nie upuścił sakiewki. Rzec by można, że tropią czyjeś ślady, tak wytrwale i z uwagą przyglądali się każdej piędzi ziemi. Spotkawszy się, patrzyli na siebie z rozpaczą, jakby chcąc zapytać: znalazłeś coś? Jednakże Porthos jako pierwszy, któremu jakiś pomysł przyszedł do głowy, trzymał się go wytrwale i wziął się do dzieła. Czcigodny Porthos był człowiekiem czynu. Pewnego dnia D'Artagnan spostrzegł go, jak szedł w kierunku kościoła Saint-Lou i udał się za nim bez namysłu. Wstąpił on w progi przybytku, podkręciwszy w przód wąsa i musnąwszy szpiczastą bródkę, co zwykle oznaczało u niego silny zamiar podboju. Ponieważ D'Artagnan postępował za nim nieznacznie, Porthos nie przypuszczał, że jest widziany. D'Artagnan wszedł za nim. Porthos oparł się z jednej strony filaru, on zaś uczynił to samo z drugiej. Z kazalnicy ksiądz prawił kazanie i z tego powodu kościół był przepełniony. Porthos zawzięcie przyglądał się kobietom, a dzięki troskliwym staraniom Mosketona jego powierzchowność nie zdradzała bynajmniej wewnętrznej niedoli. Kapelusz miał mocno sfatygowany. Pióro spłowiałe fatalnie, hafty zaś niedziałe, a koronki nie trzymały się kupy. Jednak w półcieniu te drobnostki nikły i Porthos zawsze był pięknym Porthosem. D'Artagnan spostrzegł na ławce najbliżej filaru, o który obydwaj byli oparci, jakąś piękność przejrzałą, przyżółkłą i zasuszoną, lecz wyprostowaną i sztywną, za czarnym kwefem. Oczy Porthosa spoczęły przelotnie i na tej damie, następnie począł strzelać wzdłuż całej nawy. Dama znów, płoniąc się co chwila, zerkała ukradkiem na płochego Porthosa, ten zaś, dostrzegłszy to, coraz zapalczywiej rzucał na wszystkie strony strzeliste spojrzenia. Widocznie tym postępowaniem musiał do żywego dotknąć zakwefioną damę, gdyż gryzła wargi do krwi, drapała się po nosie i jak opętana kręciła się na siedzeniu. Porthos, zauważywszy to, znowu podkręcił wąsa, musnął szpiczastą bródkę i zaczął mrugać na piękną damę siedzącą w pobliżu chóru. Widocznie jakąś wielką damę, bo murzynek przyniósł poduszkę, na której klęczała, a za nią stała służebna z herbowym futerałem od książki do nabożeństwa w ręce. Czarno zakwefiona dama, śledząc spojrzenia Porthosa, poznała, że spoczęły one na damie z aksamitną poduszką, murzynkiem i służebną. A Porthos wciąż przypuszczał szturm. To mrugając, to kładąc palec na ustach, to przesyłając zabójcze uśmiechy, które naprawdę rozjątrzyły przekwitłą piękność. Ona też, bijąc się niby w piersi, chrząknęła tak groźnie, że wszyscy, nie wyjąwszy damy na czerwonej poduszce, zwrócili się w jej stronę. Porthos jednak nie zmienił wcale swej taktyki. Zrozumiał dobrze, o co chodzi, lecz udał głuchego. Dama z czerwoną poduszką jako piękność niezwykła sprawiła wrażenie na damie w czarnym kwefie, która widziała, że ma niebezpieczną rywalkę, ale też nie mniejsze wrażenie wywarła na Porthosie, który uznał, że była piękniejsza od damy w czarnym kwefie. Najbardziej wszakże wzruszony był D'Artagnan. Poznał on w niej damę z Mont, Calais i Dover, którą mężczyzna z blizną na twarzy jego prześladowca powitał tytułem Milady. D'Artagnan, nie tracąc jej z oczu, w dalszym ciągu śledził grę Portosa, która go mocno bawiła. Domyślał się, że dama w czarnym kwefie jest prokuratorową z ulicy Uzurs. Tym więcej, że kościół Saint-Lou był niezbyt odległy od jej mieszkania. Wywnioskował więc z tego, że Portos szukał zemsty za swój zawód w Chantilly, kiedy prokuratorowa okazała się tak zacięta, że poskąpiła swojej sakiewki. Jednakże pośród tego wszystkiego zauważył i to także, iż ładna twarzyczka nie odpowiadała na zalecanki Portosa. Wszystko więc było złudzeniem, lecz dla istotnej miłości i zazdrości prawdziwej ponad rzeczywistością górują złudzenia i mrzonki. Po skończonym kazaniu prokuratorowa podeszła do kropielnicy. Portos wyprzedził ją i zamiast jednego palca zanurzył całą rękę. Prokuratorowa uśmiechnęła się, sądząc, że zdobył się na to dla niej, lecz rychło i okrutnie się zawiodła. Gdy była już o 3 kroki od niego, odwrócił głowę, uporczywie wpatrując się w damę, która, powstawszy, zbliżała się z murzynkiem i służebną. Kiedy znalazła się tuż przy nim, Portos wyjął z kropielnicy rękę pełną wody. Piękna nabożnisia dotknęła drobnymi paluszkami jego grubej dłoni, przeżegnała się z uśmiechem i wyszła z kościoła. Tego już było nadto dla prokuratorowej. Nie miała już żadnej wątpliwości, że owa dama i Portos zalecają się do siebie. Gdyby była wielką panią, zemdlałaby niezawodnie, lecz jako zwyczajna prokuratorowa poprzestała na odezwaniu się do muszkietera z wściekłością źle pohamowaną. Cóż to, panie Portosie, nie podajesz mi wody święconej? Na dźwięk jej głosu Portos drgnął jak człowiek zbudzony ze stuletniego snu.
Pani?
Wykrzyknął.
To pani?
Jakże może jej się miewa, kochany pan Coquenard? Czy nadal jest takim sknerą, jakim był? Gdzież ja miałem oczy, żeby nie spostrzec pani w ciągu 2-godzinnego kazania? Znajdowałam się o 2 kroki od pana, odparła prokuratorowa. Lecz nie widziałeś mnie, mając oczy jedynie dla pięknej damy, której podałeś święconą wodę. Portos udał zakłopotanie.
Ach, pani zauważyłaś, trzeba być ślepą, żeby tego nie widzieć.
Tak, rzekł od niechcenia. Jest to księżna, moja przyjaciółka, z którą bardzo rzadko mogę się spotkać z powodu zazdrości jej męża. Zawiadomiła mnie też, że aby się ze mną zobaczyć, będzie w tym skromnym kościółku w tak oddalonej dzielnicy.
Panie Portosie, odrzekła prokuratorowa, czy będziesz na tyle łaskaw podać mi na 5 minut ramię? Chętnie bym pomówiła z panem.
A jakże i owszem, pani, podchwycił Portos, mrugnąwszy do siebie samego jak szuler drwiący z partnera, którego udało mu się oszukać. W tej chwili właśnie przychodził D'Artagnan, goniąc Milady. Spojrzał ukosem na Portosa i zobaczył odbłysk triumfu w jego oczach. Rzekł do siebie, rozumując w duchu moralności niezwykle luźnej, właściwej tej miłej epoce.
Ten będzie miał wyekwipowanie na termin.
Portos, ulegając ciśnieniu prokuratorowej jak łódź pod naciskiem steru, doszedł do klasztoru Saint-Magloire, miejsca mało uczęszczanego z obu stron zamkniętego kołowrotem. We dnie można tam było spotkać żebraków, jedzących i dziatwę, i grającą.
Ach, panie Portosie, wykrzyknęła prokuratorowa, upewniwszy się wpierw, że nikogo prócz zwykłej ludności tam nie było. Ach, panie Portosie, jak widzę, wielki z pana zdobywca.
Ja, pani, przemówił Portos, nadymając się.
Dlaczego? A te znaki porozumienia, a woda święcona? Ależ to co najmniej księżniczka krwi, owa dama z murzynkiem i pokojową.
Mylisz się, pani, mój Boże, odpowiedział Portos. Jest to zwyczajna księżna.
A ten laufer oczekujący przy drzwiach? A kareta ze Stangretem w Liberii?
Portos nie widział tego wszystkiego, lecz zazdrosne oko pani Coquenard niczego nie przepuściło. Żal mu się też zrobiło, iż od razu nie podniósł do rzędu księżniczek krwi damy z czerwoną poduszką.
Ach, pieszczoch pięknych pań z ciebie, panie Portosie,
mówiła prokuratorowa z westchnieniem. Pojmuje pani, iż przy tej urodzie, w jaką uposażyła mnie natura, nie zbywa mi na powodzeniu.
Mój Boże, jak ci mężczyźni zapominają prędko,
zawołała dama, wznosząc ku niebu oczy. Nie tak jednak jak kobiety, o ile mi się zdaje, odparł Portos, gdyż mogę powiedzieć, iż stałem się pani ofiarą, kiedy ranny, umierający widziałem się opuszczony przez chirurgów. Ja, potomek znakomitego rodu, który polegałem na twojej przyjaźni, o mało nie umarłem z ran,
a następnie z głodu w podłej oberży w Chanty, i to bez słówka odpowiedzi na moje palące listy.
Ależ, panie Portosie,
szepnęła prokuratorowa, czując się winna według wielkoświatowych pojęć z owego czasu.
Które poświęciłem dla ciebie baronową.
Wiem o tym.
Hrabinę.
Panie Portosie,
księżną.
Panie Portosie, bądź wspaniałomyślny.
Masz pani słuszność. Nie będę już kończył.
To mój mąż ani chciał słyszeć o pożyczce.
Pani Coquenard, przypomnij sobie twój pierwszy list, który zachowałem wyryty w pamięci.
Prokuratorowa jęknęła głucho. Bo też za wielka była suma, której żądałeś.
Pani Coquenard, dałem ci pierwszeństwo. Gdybym był napisał do księżnej, nazwiska jej nie wymienię, bo dobrze wiem, co to jest kompromitować kobietę. Lecz i to wiem także, iż mogłem był napisać tylko do niej, a przysłałaby mi tysiące.
Dama uroniła łzę.
Panie Portosie, przysięgam, że ukarałeś mnie straszliwie. Jeżeli w przyszłości znajdziesz się w podobnym wypadku, udaj się tylko do mnie.
Pani, odezwał się Portos, niby obrażony.
Nie mówmy o pieniądzach, proszę. To poniżające.
Więc już mnie nie kochasz,
wymówiła prokuratorowa zwolna i smutno. Portos milczał wyniośle.
Tak mi odpowiadasz? Rozumiem, niestety.
Pomyśl pani, jaką wyrządziłaś mi obelgę.
Tkwi ona tu,
rzekł Portos, kładąc rękę na sercu i przyciskając je silnie.
Załagodzę ją, cóż. Zgoda, Portosie drogi?
Wreszcie, cóżem ja żądał od ciebie, ciągnął dalej Portos, dobrodusznie wzruszając ramionami.
Tylko pożyczki.
Ostatecznie nie jestem człowiekiem bez rozumu. Wiem dobrze, że pani nie jesteś bogata, a twój mąż musi dobrze wysysać krew ze swoich klientów dla wyciągnięcia kilku nędznych talarów.
Gdybyś była hrabiną, margrabiną lub księżną, to co innego.
Nigdy bym ci tego nie przebaczył. Prokuratorowa czuła się urażona.
Dowiedz się, panie Portosie, że moja kasa, jakkolwiek prokuratorska, jest może lepiej zaopatrzona niż tych twoich arystokratycznych brunetek.
Wyrządzasz mi podwójną obelgę, rzekł Portos, puszczając jej ramię, bo skoro jesteś bogata, twoja odmowa nie ma usprawiedliwienia.
Gdy mówię, żem bogata,
podjęła żywo prokuratorowa, widząc, że zapędziła się zbytecznie. Nie należy brać tego dosłownie.
Właściwie nie jestem bogata, ale mam się dobrze.
Pani!
Posłuchaj mnie,
rzekł Portos.
Nie mówmy o tym, proszę. Nie poznałaś się na mnie. Wszelkie uczucie między nami wygasło. Niewdzięcznik.
Uskarżaj się, radzę ci.
Wynoś się razem ze swoją piękną księżniczką. Nie zatrzymuję.
Nie jest ona bynajmniej szpetna.
Panie Portosie, raz jeszcze mnie wysłuchaj. Ostatni raz. Kochasz mnie jeszcze?
Niestety, pani. Ozwał się ciężko, melancholijnym głosem. Gdy wybieramy się na wojnę, na której przeczucie mi mówi, że zostanę zabity...
Nie mów tak,
krzyknęła dama, wybuchając łkaniem. Coś mi tak mówi, ciągnął Portos coraz bardziej ponurym głosem.
Powiedz lepiej, że znowu się zakochałeś.
Wcale nie, mówię szczerze. Nic nowego mnie nie wzrusza, a nawet czuję tam, w głębi serca mego, coś, co za tobą przemawia. Lecz jak wiesz, a może i nie wiesz, za 2 tygodnie zaczyna się wojna złowieszcza. Strasznie będę zajęty wyekwipowaniem się moim. Potem czeka mnie podróż do Brytanii dla odwiedzenia rodziny i zrealizowania sumy potrzebnej na wyjazd. Dostrzegł ostatnią walkę, jaką staczała miłość ze skąpstwem.
A ponieważ księżna, którą widziałaś w kościele, ma dobra przylegające do moich, razem puścimy się w drogę.
Wiesz dobrze, iż podróż tak się nie przykrzy, kiedy się ją odbywa we dwoje.
Czy nie masz przyjaciół w Paryżu?
Zagadnęła prokuratorowa.
Sądziłem, iż mam ich,
rzekł Portos, przybierając na nowo wyraz melancholijny.
Przekonałem się jednak, iż jestem w błędzie.
Masz ich, masz, panie Portosie,
odparła prokuratorowa w uniesieniu, które zdziwiło ją samą.
Przyjdź jutro do nas. Jesteś synem mojej ciotki, a zatem bratem ciotecznym. Przybywasz z Noyon w Pikardii. Masz kilka spraw w Paryżu, a nie znasz żadnego adwokata. Będziesz pamiętał?
Jak najwyborniej.
Przyjdź w godzinie obiadowej.
I owszem.
A z moim mężem trzymaj się ostro, bo to stary przebiegły lis pomimo 76 lat.
76 lat?
Piękny wiek.
Późny wiek. Powiedz lepiej, panie Portosie, to też biedaczysko drogie może zostawić mnie lada chwila wdową.
Ciągnęła prokuratorowa, rzucając na Portosa znaczące spojrzenie.
Na szczęście, zgodnie z intercyzą ślubną, cały majątek przechodzi na żyjącego małżonka.
Cały majątek? Zagadnął Portos.
Cały.
Przewidująca z ciebie kobieta, droga pani Coquenard, rzekł Portos, czule ściskając jej rękę.
A zatem zgoda między nami, drogi panie Portosie?
Zapytała, wdzięcząc się.
Na całe życie.
Podobnież odpowiedział Portos.
Do zobaczenia więc, mój zdrajco.
Do widzenia, zapominajko moja.
Do jutra, aniele mój.
Do jutra, światło mego życia.